Przez katepedami wypada się pomodlić i powiedzieć to prosi. I miał i tutaj Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, to Ty powiedziałeś na kartach Ewangelii, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Twoje imię, tam jesteś pośród nich. Ponieważ spełniamy oba warunki, wierzymy, że jesteś tu pośród nas obecny, a nawet zapraszamy Cię. Prosimy, żebyś zechciał być gospodarzem naszych spotkań tutaj. I prosimy Cię, otwórz uszy nasze na te treści, które Ty chcesz, żeby do nas dotarły. A prosimy o to wszystko za przyczyną i stawienicę Maryi, Matki Pięknej Miłości, Maryi, Matki Rodzin. I dlatego do Ciebie, Maryjo, o stawienictwo prosząc, mówimy: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pierwszy test przeszliście bardzo dobrze, bo to zawsze dla mnie jest takim testem. Chcąc pytać, z kim będę miał do czynienia. Są zespoły, które się pięknie modlą, tak jak wy. Są zespoły, które milczą, totalna cisza, nic, ja tam się modlę, no i też dobrze. Ale pięknie, cieszę się, bo to dobrze o was świadczy. No i teraz musimy tak parę rzeczy sobie tutaj ustalić. Tak, modlitwa jak na początek było. Powinienem się przedstawić, już tak trochę to zrobiłem, nie? Że mam na imię Wacław i jestem osobą oczywiście świecką, nie jestem księdzem, jestem żonaty, dzieciaty, wnuczaty, prawnuka już mamy, żyjemy 60. rokiem małżeństwa naszego, to trochę czasu jest, nie? I takie mam, za taką mam nadzieję zawsze, że spotykając się tutaj z Państwem, spełni się takie polskie porzekadło, które brzmi: z kim kto przestanie, takim się staje. To znaczy tak, wy jesteście młodzi, więc ja, obcując z wami, mam szansę załapać się jeszcze na waszą młodość trochę, nie? Ponieważ my mamy bogate doświadczenie małżeńskie i to pozytywne doświadczenie małżeńskie, to jest szansa, że wy się możecie załapać na nasze doświadczenia. No i wtedy to pożekamy, rzeczywiście spełni się: z kim kto przystaje, takim się staje. No więcej, cele naszego spotkania. No nie, że Państwo wiedzą, po coście tu przyszli, że macie się przygotować do sakramentu małżeństwa, i to wzięło się z Soboru Watykańskiego II, który postawił takie wymogi, że do każdego sakramentu, który katolik chce przyjąć, wymagane jest przygotowanie. I tak na przykład do chrztu, jeżeli by to był na przykład dorosły, ktoś tak w Państwa wieku, to takie przygotowanie równo 2 lata trwa. Gdyby do bierzmowania się przygotować, no to ile? W 8 klasie? To 8 lat, bo to przedstawia ten czas katechizacji. Mieli na uwadze przygotowanie do sakramentu bierzmowania. No to Komunii Świętej to przecież też chyba 3 klasa? No to 3. Trzecia chyba jest pewna. No, to 3 lata przygotowania do sakramentu. Do kapłaństwa ile przygotowanie trwa? 6 lat. Do małżeństwa ile? 6 wieczorów. To jest niesprawiedliwe. Myślę, że nic mniej ważne od kapłaństwa sakrament małżeństwa, i dlatego jeżeli są problemy z małżeństwem, to myślę przede wszystkim dlatego, że ludzie są nieprzygotowani, nie wiedzą, o co biega. Gdybym tak Państwa zapytał, dzisiaj nie zapytam, ale na którymś tam spotkaniu na drugim, może i na drugim spotkaniu zapytam Państwa, po co zabieracie sakrament małżeństwa. Jak do tej pory nikt nie umiał mi odpowiedzieć. Znaczy poprawne, nie, odpowiedzi różne były, tylko poprawne. Odpowiedzi nie było. I to jest takim świadectwem tego, że ludzie są nieprzygotowani do zawierania sakramentu małżeństwa. Czyli przygotowanie do sakramentu małżeństwa to jest gwóźdź programu tutaj na te 6 wieczorów. Te spotkania mają jeszcze drugi cel, właściwie jeszcze 2 cele. Ten drugi cel to jest takie pogłębienie niektórych aspektów katechizacyjnych, bo Państwo na katechizację chodzili, to byli w różnym wieku, nie? To się zaczęło od pierwszej klasy, czasami od przedszkola już. No i potem te tematy niekoniecznie się powtarzały. Tak Państwu powiem, na ostatnim spotkaniu tu, to mi młodzi powiedzieli, Panie, wie Pan co? Tutaj na spotkaniach z Panem tośmy się więcej nauczyli w całym procesie katechizacyjnym. Czemu to tak jest? Bo dzisiaj Państwo mają inne spojrzenie na rzeczywistość, na życie. Wtedy, kiedy się miało te 15-16 lat, to tam dziur w głowie było, a żadne tam pogłębienie wiedzy religijnej. Byliśmy na religii, byśmy musieli, nie? I dlatego, a poza tym, no na przykład nie można mówić do dzieci w klasie 4., 5, na takim poziomie, na jakim się mówi do ludzi dorosłych. Oni tego nie są w stanie po prostu pojąć. Więc to jest takie zinfantylizowanie tych katechez, a potem jak dorosną, no to potem ta taka płytka informacja, wiedza katechetyczna, no nie zdaje egzaminu w spotkaniu z problemami, albo ze świadkami Jehowy chociaż, nie? To nasza wiedza jest tutaj taka maluśka, a wydaje nam się, że oni mają taką bogatą wiedzę i oni mają rację, no i wtedy ludzie przechodzą nam do nich. Ale to tylko niektóre elementy tej katechezy spróbujemy pogłębić. To jest ten drugi cel. I jest jeszcze trzeci cel, który się nazywa reewangelizacja. Wiecie Państwo, co to jest? A co to jest ewangelizacja?
No to jest jak...
Co? Tak, to jest jak misjonarze wyjeżdżają w regiony świata pogańskie i tam głoszą Ewangelię, żeby poznali Jezusa Chrystusa, Jego przesłanie. To się nazywa ewangelizacja. Ponieważ Polska od 1000 lat jest już katolicka, no to okazuje się, że po tym 1000 lat nasza wiedza religijna jest słabiutka. W związku z tym te ostatnie 3 papieże bardzo wyraźnie mówią, że jest czas na ponowną ewangelizację narodów Europy. I myślę, że Państwo się o tym przekonają. Ja będę próbował strzelać do Waszych bramek, a Wy macie bronić Waszych bramek odpowiedziami. Pytania będą proste, bardzo. I nie martwcie się nic na stopień, tylko po prostu po to, żeby mogli dodać Was do myślenia i może do przemyślenia niektórych spraw, czy ponownego przyjęcia ich. I to jest ten trzeci cel, reewangelizacja. Myślę, że mi przyznacie rację, że to tak rzeczywiście jest, jak mówię. To są te cele. Tak, nasze spotkania, dziękuję Państwu za punktualne przybycie. Czasami to mi stawiali takie pytanie, proszę Pana, a czy te spotkania będą tak dyskusyjne, czy to tak jak w szkółce na lekcji religii? Ja mówię, no gdybyście chcieli spotkania dyskusyjnego, to ja bym się bardzo cieszył. To na pewno jest ciekawiej. Tylko jest jedna rzecz. Dyskusja nie może się toczyć kosztem programu, jaki jest zadany. Czyli gdyby była poszerzona jakaś dyskusja, to musieliby się trochę dłużej takiego wieczoru posiedzieć, żeby wyczerpać temat. Powiedzieli mi, no nie, to nie, to już nie musi być. Ale mimo wszystko, gdyby Państwo chcieli, to tak można to tak postawić. Albo gdybyście Państwo mieli jakieś pytanie, to proszę postawić. I jeżeli to będzie krótka odpowiedź, to od razu w marszu odpowiem, a jeżeli to dłuższa byłaby odpowiedź, to bym poprosił, żeby ci Państwo, którzy są zainteresowani, po katechezie zechcieli pozostać i próbuję wytłumaczyć. Takiego człowieka, który wszystko wie, nie ma. Na świecie ja też wszystkiego nie wiem. W związku z tym, gdyby było pytanie, na które ja nie umiałbym odpowiedzieć, to wtedy wam powiem. Nie wiem, przygotuję się, odpowiem następny raz na takie, na tak zadane pytanie. Tak, to co będziemy tu mówili, to w oparciu o takie materiały. To jest najważniejsze źródło, oczywiście Pismo Święte. Drugim co do ważności to jest, co niektórzy tutaj już mi mówili, że znają, to Państwo się spotkali z tym, z tą książką?
W szkole.
W domu macie? Nie. Warto mieć w domu, to jest naprawdę kopalnia wiedzy naszego świętego Jana Pawła II. A to jest to samo, tylko skrót. Jest dokładnie w pytaniach i odpowiedzi, jest zredagowane. To w księgarniach katolickich można nabyć. To gdzieś chyba 60 złotych, o ile się nie mylę, kosztowało do niedawna, a to tak 20-23, zależy w jakiej księgarni. No, informacji byłoby już dosyć, to teraz do roboty. Mówią, że to jest konspekt, a ja mówię, że to jest ściąga. Kiedyś na studiach profesor mnie pytał, jak się zahaczyłem, ma pan ściągę? Nie wiedziałem odpowiedzieć, nie odpowiedzieć, ale powiedziałem, mam. No to niech pan zobaczy. No i potem powiedział, wie pan dlaczego? Pytałem. Bo jeżeli pan ma ściągę, to się pan przygotowywał. Gdyby pan nie miał ściągi, to znaczy, że pan się w ogóle nie przygotowywał. Także ściąga albo konspekt jednak warto mieć. Pierwszy temat macie państwo tam u siebie? Na karteczkach? Aha. Trzy fundamentalne pytania. Skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, jaki jest sens mojego życia? Proszę państwa, no gdyby was tak ktoś na ulicy zatrzymał i to pytanie postawił, albo gdybyście wy tak komuś to pytanie postawili, jakie oczekujecie odpowiedzi na tak zadane pytania? Skąd się wziąłem? Od mamy za mało. No musiał być tata do tego. Nie ma rady, nie? I tak na ogół mi mówią, że no rodzice. To jest nieprawda. Prawda jest taka, byście powstali wszyscy w trójkącie. Ale nie małżeński, nie. Trójkąt. Bóg, ojciec, matka. Te trzy osoby musiały zadziałać, żebyście zaistnieli, ja też. I to jest dopiero pełna odpowiedź na to pytanie, skąd się wziąłem. I odpowiedź na to pytanie powinna w nas tkwić, być, że tak powiem, na wierzchu, bo z tej odpowiedzi wynikają bardzo ciekawe wnioski. Wiecie państwo, kto to jest Bóg? Tak?
Stworzyciel.
No, cokolwiek zaistniało, zaistniało z jego woli, z jego decyzji. Tak ma być i tak się stało i tak jest. Cały wszechświat. To musi być ktoś bardzo potężny. I ten ktoś zdecydował o tym, że my mieliśmy zaistnieć, posłużył się tutaj rodzicami naszymi. No i on ma jakiś bardzo konkretny plan w stosunku do każdego z nas, bo Pan Bóg nie działa bez sensu, bezcelowo. Jeżeli on podejmuje jakieś działanie, ono jest zawsze przemyślane i ma głęboki sens. I dlatego nasze zaistnienie ma bardzo głęboki sens. Gdyby ktoś pomyślał, o, ja tam pewnie Panu Bogu z rękawa wyleciałem, pętam się po tym świecie, Pan Bóg nic o mnie nie wie, to jest nieprawda. Tak nie jest. Każdy z nas istnieje w świadomości Pana Boga i każdemu z nas Pan Bóg wyznaczył bardzo konkretne zadanie w życiu do spełnienia. Jeżeli człowiek zechce, to może to zadanie odczytać. Pan Bóg bardzo chętnie mu pomaga w tym. I jeżeli to zadanie odczyta i będzie to zadanie w swoim życiu realizował, to jest właśnie to, co daje człowiekowi szczęście. Spotkałem wielu ludzi, którzy pracowali, byli na stanowisku pracy i mówili, tak mi nie leży ta praca, tak mi się ta praca nie podoba. No pewnie, bo oni nie byli stworzeni do tej pracy. To nie było, ta praca nie była ich celem życia. A to już mówię tylko tej pracy zawodowej, która ma służyć do naszego utrzymania, przecież jeszcze w życiu wiele, wiele innych jest rzeczy, które możemy i czynimy. I dlatego dopiero wtedy, jeżeli odczytamy, o co Panu Bogu chodziło, kiedy mnie powołał do istnienia. Jeżeli to zadanie podejmę i będę je realizował, to dopiero prowadzi mnie do szczęścia tu, już tutaj na ziemi. Ale jeszcze inny wniosek. Mili Państwo, kim człowiek w takim razie jest, jeżeli nad zaistnieniem każdego człowieka pochylał się Bóg, ten wielki Stwórca, Pan Wszechrzeczy. Ta prawda powinna w nas budzić ogromną dumę. Nie mówię o pysze, bo pycha to jest takie uważanie siebie za coś, a drugiego za nic. Natomiast duma to jest świadomość tego, kim ja jestem. Że jestem kimś niezwykłym, jeżeli mnie Pan Bóg stworzył i miał taką potrzebę, taki zamiar. Tak, na przykład taki mały obrazek do tego. Na zachodzie nie ma księży. Z Polski księża wyjeżdżają, żeby tam służyć. Wiele razy się spotykałem z księżmi polskimi na zachodzie i to jest zawsze radocha się z nimi spotkać. Ale czemu tam nie ma rodzimych księży? Ponieważ ludzie nie dopuścili do urodzenia się tych, którzy mieli być kapłanami, których Bóg chciał, aby stali się duszpasterzami, ale nie zgodzili się na to. Nie podjęli współpracy z Panem Bogiem. To tak a propos tego, że rzeczywiście tak jest, że Bóg ma bardzo konkretne zamiary. I wiecie Państwo to? Ale to jest jak gdyby, jaki jest sens mojego życia, to jeszcze takie pytanie nie użyję. A pytanie drugie, dokąd zmierzam? Dokąd zmierzamy?
Zbawienia.
Życie.
Ładnie powiedziane i prawdziwe. Prawdziwa to jest odpowiedź. To już obroniona jest. Obroniony jest jeden z kolei zgonów. Ale na ogół, nie, to fajnie, dobrze, że tak powiedzieliście, bo na ogół mówią mi, że no, do śmierci, do grobu zmierzamy wszyscy. To jest też w jakimś sensie prawda, ale to jest taka półprawda. To nie o to chodzi, że po drodze mamy grób i śmierć jest prawda, ale w istocie rzeczy właśnie jaki jest sens mojego życia na ziemi się nam pojawia. To, że tak powiem, wpycha to pytanie. Tak, jaki jest sens mojego życia na ziemi tutaj? Czyli jakiś czyn podjąć, który ma służyć temu, abyśmy osiągnęli ten cel przez Pana Boga zamierzony, żeby nas zbawić. Bo drodzy Państwo, to jest tak. Pan Bóg każdego człowieka, którego powołał do życia, powołał po to, żeby móc obdarować go szczęściem. Bóg jest w pełni szczęśliwy. Bogu do szczęścia niczego nie trzeba, ale szczęście ma taką ciekawą właściwość. Ktoś z Państwa w totolotka wygrał? Nie. Ale córa moja wygrała. Córa nasza wygrała w totolotku. Totolotka. I wiecie Państwo, co zrobiła? Pierwsza rzecz to był telefon do nas. Tato, wygrałam! A ile wygrałaś? No tato, chyba 5000. No, astronomiczna suma, to nie jest, nie. Tato, a pojedziesz ze mną odebrać? No pewnie, że pojadę. No jak pojechałem, jak tam potrącili te procenty 20 ileś, no to było 3000 z groszami. Ale dlaczego ona pierwsze co zrobiła, jak się dowiedziała, że ona wygrała, że do nas zadzwoniła? Dla niej to była wielka radość, coś w rodzaju szczęścia. I ona chciała tym szczęściem się podzielić przede wszystkim z nami. Dobroga by nie zadzwoniła, że wygrała, nie? Zwraca się człowiek do osoby przyjaznej, żeby się podzielić szczęściem, bo ta druga osoba też pewnie się będzie cieszyła, też będzie miała odrobinę tego szczęścia. I pewnie taki jest sens wymyślony przez Pana Boga, aby nas stworzyć, że Bóg chce z nami dzielić się swoim szczęściem, a to szczęście, tak jak Pan powiedział, szczęśliwość jest wieczna u Pana Boga. Bóg chce nas obdarować szczęściem i I to jest sens główny, dla którego zostaliśmy stworzeni i że zmierzamy do tego szczęścia, możemy zmierzać, ale nie musimy zmierzać. Święty Augustyn pięknie powiedział takie piękne zdanie, że Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może nas zbawić bez nas. To my musimy mieć swój wkład, swój udział w tym, żeby zostać zbawionymi. Jeżeli człowiek powie nie, dziękuję, nie mam ochoty na przyjęcie Twojego daru, Bóg mówi, szkoda, to Twoja strata. No i wtedy ludzie decydują się po prostu na potępienie, bo jeżeli ktoś odrzuca dar Pana Boga, Pan Bóg nikomu na siłę nie wciska swojego daru, swojego szczęścia. Tak. A drodzy Państwo, jak to jest, no fajny jest ten Pan Bóg, skoro on tak sobie myśli i tak wymyśla i tak to wszystko realizuje, jak chciał. Skoro on jest taki dobry, to nie mógł nas tak wziąć od razu, wsadzić do nieba i powiedzieć, tu siedź w niebie, bo tutaj jest ci, będzie ci dobrze, ja wiem lepiej od ciebie. Mógł tak zrobić? Co?
Wszystko mógł. Tylko po.
Kochani, nie mógł tak zrobić. Bóg nie mógł tak zrobić, ponieważ Bóg jest istotą bardzo logiczną. Nigdy nie działa przeciw sobie albo wbrew logice. Takim jest Bóg. A Bóg stworzył człowieka istotą wolną. Lubicie, jak ktoś was do czego zmusza?
Nie,
ja też nie. To wynika z tego, że nosimy w sobie tą świadomość, że jestem wolny przed Pana Boga, stworzony jako istota wolna i w ważnych sprawach chcę ja sam decydować, tym bardziej im ważniejsza jest sprawa. I dlatego gdyby Pan Bóg nas jako wolne istoty wsadził do nieba, to musiałby się liczyć z tym, że pewnie co nie jeden by zapytał Pana Boga. A pytałyśmy się, czy ja chcę być w niebie? A może ja nie mam ochoty być w niebie? No byłaby to porota, nie? Dla Pana Boga. Pan Bóg wie o tym, że wolnej istoty nie można. Zresztą zechcieliście Państwo to w życiu obserwować, w swoim życiu. Metodologia działania Pana Boga jest taka. On nigdy człowieka do niczego nie zmusza. Zawsze pyta człowieka, czy chcesz. Nawet wtedy, kiedy chodził po ziemi i uzdrawiał, to pytał, czy chcesz być uzdrowiony. Nigdy na siłę nie uzdrawiał. To jest, takim jest Pan Bóg. Tak. Dlatego nie mógł, no więc dlatego dał nam tą szansę tutaj na ziemi, żebyśmy mogli tutaj na ziemi dokonać wyboru. Powiedzieć Panu Bogu, okej, przyjmuję Twój plan uszczęśliwienia mnie. Bo Pan Bóg powie, no tak, ale wiesz, wtedy z tego tam wynikają pewne takie uszczegółowienia, które musiałbyś przyjąć. A jeżeli człowiek powie Panu Bogu, nie interesuje mnie to, mam własny sposób na szczęście, Ty mi nie jesteś potrzebny do szczęścia. Pan Bóg to też przyjmuje tę decyzję, ponieważ uczynił człowieka wolnym i dlatego jest zło na świecie, że człowiek może wybierać między dobrem a złem. I wtedy, kiedy człowiek wybiera zło, Pan Bóg przyjmuje to jako konsekwencję stworzenia istoty wolnej. Czasami spotykałem się, Niemcy bardzo często mi stawiali to pytanie, ci niewierzący, z którymi się spotykałem. A gdzie był Pan Bóg, jak była wojna druga światowa? Jakby Pan Bóg był, to musiałby zarządzić, żeby tej wojny nie było i żeby dramatycznych sytuacji nie było. Bo oni, Niemcy, też po gnatach zostali solidnie. No i wtedy mówiłem, ja bym powiedział, w życiu już kiedyś coś zrobiłeś, co nie tak było? No tak. A miałbyś, przyjemnie by ci było, gdyby Pan Bóg przed uczynieniem tego, może drobnego, może większego zła, które ty zrobił, czy by to ci było na rękę, gdyby Pan Bóg w pewnym momencie wziął ci, związał ręce? Nie? Nie będziesz tego robił. To co byś pewnie się buntował, to co Panie Boże. Przecież jestem wolny, nie? No właśnie. Wolność człowieka dana, ogromnie wielki dar od Pana Boga, ale bardzo niebezpieczny dar, dlatego że jeżeli jestem wolny, to mogę wybrać zło. Co będzie dla mnie na pewno nieszczęściem. Nie muszę, ale tak bywa. No dobrze, a jak to jest z tym kiedy z tą śmiercią. Lubicie śmierć? Nie. Takich chyba nie ma, co lubią śmierć. Wszyscy się boją śmierci. Wszyscy wiedzą, co to znaczy śmierć, że śmierć kończy się futerałem albo gorącym kubkiem. To jest gorący kubek? Co?
Urna.
Urna, tak. No więc właśnie, jak to jest? Czy to tak Pan Bóg musiał wymyśleć, żeby to nasze życie tak się musiało dziwacznie kończyć? Tak być nie miało. Pana Boga plan był zupełnie inny. Pana Boga plan był taki. Jak pierwszych rodziców stworzył, to powiedział im, słuchajcie, tutaj macie instrukcję ode mnie, jak macie żyć. No, tutaj ze wszystkich owoców tego raju, w którym was umieściłem, możecie korzystać. Tylko z jednego drzewa owoców wam nie wolno spożywać. Co to było na drzewo? Super, to opowiem, co to się z reguły mówią mi, że to była jabłoń, a to nie była jabłoń, bo w Piśmie Świętym ani razu jabłoń nie jest wymieniana. Tak jak to Pan powiedział, tutaj było to rzeczywiście drzewo wiadomości dobra i zła. A co to są te owoce tego drzewa wiadomości dobra i zła? A widział ktoś takie drzewo? Nie, ja też
nie.
Co?
Takie konkretnie nie, ale jabłonki.
Jabłonkę, tak. Ale jabłonki tam może nie było, a Pan Bóg na pewno nie mówił o jabłonce, tylko mówił o drzewie wiadomości dobra i zła. Otóż, owoce drzewa wiadomości dobra i zła polegają na tym, że Bóg stwarzając człowieka poinformował go, co zdaniem Pana Boga jest dobre, a co jest złe. Bo zło już wtedy istniało. Pierwszy niczym zaistniał, zaistnieli aniołowie. W związku z tym aniołowie, którzy byli też postawieni wobec próby, wobec wyboru jako istoty wolne, no to był ten Lucyfer, który się zbuntował i cała jego chmara popleczników. Także zło już było. I Pan Bóg mówił, słuchajcie, to, co ja uważam jako dobre, to wy też powinniście uważać jako dobre. A to, co ja uważam jako złe, to i wy powinniście uważać jako złe. Ale gdybyście zrobili odwrotnie, gdybyście powiedzieli, nie, właśnie to, co tam, ten zły owoc, to my uważamy, że on jest dobrym owocem. A to wtedy właśnie spożyjecie owoc drzewa wiadomości dobra i zła. Drzewa takiego nie ma, to jest symbol. Drzewo jest czymś w stosunku do żywota ludzkiego długowiecznym. Czy to jest Bartek?
Dom.
Ile ma lat?
Już.
Mówią, że jest rówieśnikiem państwowości polskiej. 1000 lat. Może jeszcze trochę. Więc jak to się ma do 70-80 lat tego życia, nie? Dlatego to Boże stanowienie prawa jest wieczne, gdy idzie o żywot ludzki. Tak. Jak to jest? Kiedy ludzie używają tych owoców z drzewa wiadomości dobra i zła w sposób nieprawidłowy? No jest małżeństwo, które na początku uważało, że będzie to samo szczęście, a potem doszli do wniosku, nie, Panie Boże, to nie idzie przecież to, przepraszam, wytrzymać. My nie możemy tak dalej żyć ze sobą, musimy się rozejść. No i rozchodzą się, potem szukają innego partnera, inną partnerkę. No i zrobili akurat odwrotnie, bo Pan Bóg powiedział, że małżeństwo jest nierozerwalne, jedno jedyne, póki oboje żyją. Czyli oni zdecydowali inaczej niż Pan Bóg. No i to jest spożywanie. Albo na przykład, no jak to małżonkowie, a czasami nie małżonkowie, korzystają ze współżycia płciowego, raptem pojawia się nowe życie. Oni mówią, nie, nas nie stać na to, na przyjęcie tego dziecka. Nie, Panie Boże, Ty się pomyliłeś. My musimy przerwać tą ciążę. Nie? nie powiedzą, musimy zabić to dziecko, tylko muszą powiedzą, my musimy przerwać tę ciążę. No i przerwają tę ciążę, no i zrobili po swojemu, a Pan Bóg powiedział, nie zabiję, nie? I to jest właśnie to korzystanie z drzewa wiadomości dobra i zła. No i właśnie oni to tak zrobili. Pierwsza para ludzka tak zrobiła, a Pan Bóg ich ostrzegał. To na kartach Pisma Świętego po dziś dzień jest. Pan Bóg powiedział, mówiąc o drzewie wiadomości dobra i zła, bo gdybyście skorzystali z owoców wiadomości dobra i zła, to zafundujecie sobie śmierć i cierpienie. A miało być inaczej. Miało być tak, że mieliśmy rosnąć, rozwijać się do pełni możliwości naszego rozwoju i podjąć decyzję za Panem Bogiem czy bez Pana Boga. I wtedy mieliśmy zasnąć, budzimy się w nowej rzeczywistości, żadnej śmierci. To byłoby fajne, nie? Udało się to komuś?
Nie, Maryi.
Dokładnie. Maryja jako jedna, jedyna, która została wyjęta spod skutków grzechów pierwszych rodziców, ale to nie tylko pierwszych rodziców. My wszyscy ponosimy skutki tamtego grzechu, ale i grzechów naszych poprzedników. I znowu Pismo Święte mówi, że skutki grzechu sięgają aż czwartego pokolenia. Słyszycie? Jeżeli wy nabroicie, to skutki tego będą ciążyły aż do czwartego pokolenia. Czyli taki człowiek będzie krzywdził nie tylko siebie, ale swoje kolejne potomstwa. Ale również Pismo Święte mówi, że dobre czyny skutkują aż do dziesiątego pokolenia. Czyli jeżeli człowiek zechce tworzyć dobro, to to dobro ma szansę sięgnięcia aż dziesiątego pokolenia w dół. Warto czynić dobro, żeby również w jakiś sposób uszczęśliwić, mieć ten swój jakiś wkład w szczęście na moich późniejszych pokoleń. Tak, tak byś miał. I dlatego śmierci miało nie być. To człowiek wbrew ostrzeżeniom Pana Boga tak zrobił. Bardziej uwierzył szatanowi, który próbował człowieka namówić, aby odmówił posłuszeństwa Pana Boga. No i bardziej uwierzyli szatanowi niż Pan Bóg, skąd stąd się to wzięło, nie? Tak. Tak to miało być. A takie pytanie, ile człowiek ma żyć?
Jedno.
Jesteście zdania wszyscy, że jedno?
Wieczne.
Co?
Wieczne.
To prawda. To prawda. Wieczne, bo rzeczywiście tak, to jest prawda, którą Pan powiedział. Jeżeli istota ludzka zaistnieje, to już nigdy nie przestanie istnieć. Niezależnie w jakich tam okolicznościach będzie tą wieczność przeżywał, ale nigdy już nie przestanie istnieć. Jeżeli wybierze Pana Boga i szczęście na wieki, jeżeli odrzuci Pana Boga, to odrzuca szczęście na wieki. No i taka jest rzeczywistość. Ale ja z Państwem się nie zgadzam. Ja twierdzę, że człowiek ma co najmniej dwa życia. Dwa życia. Jedno życie to jest to życie biologiczne. To, że poczęliście się, udało wam się urodzić, bo nie wszystkim się to udaje, wyrośliście na wspaniałych ludzi i to jest to życie biologiczne. Czy to życie biologiczne się skończy? Skończy się. Skończy się, nie? Tak. Człowiek ma jeszcze, człowiek może mieć jeszcze drugie życie. Tu, na ziemi. Pierwsza para ludzka została stworzona przez Pana Boga jako ludzie i jako dzieci Boga. Po dziś dzień mówimy do Pana Boga Twórca czy też Ojcze. Ojcze. Stwórco, to mogą mówić wszyscy ludzie na ziemi, Stwórco nasz. My możemy mówić, Państwo tu mogą mówić Ojcze. Po to, żeby być dzieckiem Boga, trzeba mieć życie Boże, albo inaczej naturę Bożą. Pismo Święte też wspomina kilka razy, czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Czy szczeniak, jak się urodzi, może być dzieckiem człowieka? Nie może być. Tylko może być dzieckiem swojej mamy gatunku psiego, bo ma naturę psią i nie przeskoczy na poziom egzystencji ludzkiej, bo człowiek jest na innym, wyższym poziomie egzystencji, aniżeli człowiek. Człowiek tworzy kulturę, zwierzęta nie tworzą kultury. Gdyby się to zdarzyło jednemu szczeniakowi, że otrzymałby również naturę ludzką i potrafił z psami na hał-hał, a z ludźmi pogadać sobie, jak to ludzie, to pewnie inne psy pękłyby ze zazdrości, że takiemu jednemu się to udało. Nie? Z człowiekiem właśnie jest tak, że Bóg chce nas uczynić swoimi dziećmi i jako swoje dzieci chce je mieć u siebie w swoim domu i dlatego nasz kochany święty Jan Paweł II powiedział, pozwólcie, jak umierał, nie? Oni go tam próbowali podtrzymywać na życiu, na ile się to tylko dało, a on mówił, kochani, pozwólcie mi już iść do domu ojca mego. Pięknie to powiedział. W związku z tym, żeby móc być dzieckiem Boga, to trzeba otrzymać drugie życie. Życie ludzkie i życie boskie. A wy macie to drugie życie?
To dopiero chyba po śmierci.
Jak?
To dopiero chyba po śmierci.
Jestem pewien, że macie. Od kiedy macie to drugie życie?
Chrzest.
Chrzest jest tym sakramentem, tym wydarzeniem w życiu człowieka, który przywraca człowiekowi drugie życie. Pierwsi rodzice stracili to drugie życie przez grzech. My jesteśmy dziećmi Boga tak trochę inaczej, aniżeli Jego Syn. Bo Jego Syn jest zrodzony przez Ojca, a my jesteśmy dziećmi Boga przez adopcję. Nas przyjął jako swoje dzieci, dając nam również to życie boskie. Chrzest. To jest to niesamowite wydarzenie. Spróbujcie kogoś dopytać w waszym otoczeniu. Czy ma drugie życie? I od kiedy ma to drugie życie? Czy wam odpowie? Prawdopodobnie nikt. To jest moje doświadczenie tutaj z tego spotykania. To mało kiedy, żeby mi ktoś powiedział. Mało tego. Ja będę próbował Państwa jeszcze podpytywać kilka razy o to, ile mamy żyć. I jak do tej pory, to było tak, że tylko jedna osoba raz jeden wiedziała, że mamy dwa życia. I naprawdę jakoś nie chcę ukorzenić się w mentalności człowieka, a taka jest prawda. Słuchajcie, wstępem, biletem wstępu do nieba to jest posiadanie drugiego życia. Kto nie ma drugiego życia, nie ma szansy dostania się do nieba. Ile rodzajów chrztu jest?
Dwa.
Trzy. Chrzest z wody, to jest ten normalny, zwyczajny chrzest. Jest chrzest z krwi. Na przykład jeżeli ktoś przygotowuje się, powiedzmy, że gdzieś tam w krajach arabskich, ktoś z Arabów chce się stać chrześcijaninem, przygotowuje. No ale jego współbracia islamu dowiedzieli się, no to oczywiście tamto jest karane śmiercią. No i go zabili. Nie zdążył się ochrzcić. Ale on chciał się ochrzcić. On robił wszystko, żeby przyjąć chrzest. A Pan Bóg jest taki cudowny. Mówi, oczywiście, nie ma sprawy. Skoro chciałeś, masz. I zostaje ten człowiek drugie życie przez chrzest, bo tylko przez chrzest można drugie życie otrzymać. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że chrzest wszczepia nas w ciało Jezusa Chrystusa. Stajemy się kawałkiem Jego. Nim kawałkiem Jego jesteśmy. Ciała. No a co to jest z tymi poganami, którzy nie mieli szansy skontaktować się misjonarzami, Pismem Świętym? To co? Do nieba staną się czy nie? Jest jeszcze trzeci rodzaj chrztu. Bo tak jak wam Państwu mówiłem, Bóg każdego człowieka, którego stworzył, stworzył po to, żeby go uszczęśliwić, żeby go uczynić swoim dzieckiem. I gdy człowiek nie miał szansy na spotkanie się z Ewangelią, z prawdą objawioną, to Bóg w chwili śmierci zawsze daje człowiekowi tą szansę i propozycję. No widzisz, nie załapałeś się na Boże objawienie. A gdybyś tak mógł był jeszcze raz się załapać na Bożą prawdę, na objawienie Boże, to byś korzystał z tego? Tak, Panie Boże, oczywiście. No to masz chrzest pragnienia, ponieważ pragnąłeś być dzieckiem moim, dzieckiem Boga, masz to dziecięstwo. Dlatego każdy człowiek może być zbawiony, tylko że to jest ogromna dobroć Boga, a równocześnie musi być mądrość człowieka, bo głupota ludzka potrafi odrzucić, oddalić dar drugiego życia. Czy możemy, możecie stracić to drugie życie, skoro jesteście ochrzczeni?
Tak.
Kiedy?
Grzech śmiertelny.
Kiedy popełniamy grzech śmiertelny, robimy to samo, co pierwsi rodzice i tracimy to drugie życie, przestajemy być dzieckiem Boga, sami sobie tego wziąć nie możemy. No i co teraz? I znowu zobaczcie, jaki fantastyczny jest Bóg. Bóg zawsze dba i troszczy się o nasze zbawienie bardziej, aniżeli my sami. I dlatego Bóg ustanowił jeszcze jeden sakrament, który przywraca nam to drugie życie. On się nazywa jak?
Eucharystia?
Nie!
No
tak,
ja się
odpowiadam, pokuty. Sakrament pojednania, sakrament pokuty, sakrament powiedzi, to wszystko to samo. Trzy nazwy, które określają to samo. I jeżeli człowiek zgłupieje, a potem powie, ale Panie Boże, no zrób coś, żebym się jednak mógł załapać mimo wszystko, bo przykro mi, że straciłem. Oczywiście, proszę bardzo, masz sakrament pojednania. Możesz nawrócić się i stać się na nowo dzieckiem Boga. Ale wpierw musi być ochrzczony. Jeżeli nie jest ochrzczony, to żaden sakrament pojednania nie funkcjonuje. Tak, to jest sens życia ludzkiego na ziemi. Żeby dokonać wyboru na wieczność. Za Panem Bogiem czy przeciw Panu Bogu. A poza tym jeszcze są. No pewnie można by dużo jeszcze tych zadań wymienić, ale ja tylko jeszcze dwa. Drugie zadanie, dla którego człowiek pojawił się na ziemi, to jest to, że Pan Bóg chce podnieść człowieka do godności współpracownika z Panem Bogiem w dziele stworzenia. Czy dzieło stworzenia świata się już skończyło, czy nie? Skończyło się? Zapytajcie astronomów. Ciągle jakieś nowe gwiazdy się pojawiają, ciągle jakieś czarne dziury niespodziewane. Czy byliście na świecie przed waszym poczęciem? No nie, nie było. Śladu w ogóle. Nikt nawet nie myślał o tym, że wy będziecie na świecie się pojawicie. Znaczy był świat bez was. Teraz jest świat z wami. Jesteście nową cząstką świata, która się pojawiła. Wasze dzieci jeszcze nie istnieją, ale pojawią się i będą znowu czymś nowym na tym świecie, czyli cały czas trwa dzieło stwarzania świata i Pan Bóg zaprasza człowieka do współpracy z Nim. Mógł Pan Bóg to zrobić inaczej. Mógł na przykład zrobić tak, żeby z wybranych ziarenek piasku powstawał człowiek. Ale Pan Bóg tak nie zrobił. Pan Bóg chciał, no, awansować, to jest niesamowity awans człowieka, być współpracownikiem Pana Boga, być współpracownikiem prezydenta, jest ogromnie wielki zaszczyt. Nie mówię o tym, że apanarze odpowiednie po tym, nie? Ale to jest ogromnie wielki zaszczyt. A tutaj nie prezydent, ale Pan Bóg. Zaprasza do współpracy i mówi: nagroda Twoja jest niewyobrażalnie większa, jeżeli zechcesz ze mną współpracować. Dlatego Pan Bóg ciągle jeszcze stwarza nowe istnienia, ponieważ ciągle jeszcze ma nie dość tych, których chce obdarować swoim szczęściem. A jak już będzie miał dosyć, to co będzie wtedy?
Autostateczne.
Koniec świata. Tego w tej postaci, to znaczy, że zaistnieje nowa rzeczywistość, o której sam Pan Jezus powiedział, bo chcieli go tam podchwycić. Podchwytliwe pytania jemu stawiali. No i jedno z takich podchwytliwych pytań to było takie. Wiesz, była taka kobieta, która miała 6 mężczyzn za męża. U Żydów jest takie prawo, że jeżeli mąż umrze bezdzietnie, a brat, to wtedy brat jego, jeżeli jest stanu wolnego, ma obowiązek pojąć za żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. No i na tej zasadzie powiadają Panu Jezusowi, była kobieta, która miała 6 mężów, z żadnym nie miała dziecka. To którego z nich będzie żoną po sądzie ostatecznym? A Jezus powiedział, słuchajcie, w tej nowej rzeczywistości ani się rodzić nie będą, ani się żenić nie będą, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Także póki co jeszcze Pan Bóg chce. Panu Bogu zależy, żeby jeszcze ludzie nowi zaistnieli na tym świecie, których On chce uszczęśliwić. Kochani, my tak mało wiemy o kosmosie całym, o planach Pana Boga wobec kosmosu. Nie wiem, ja tak zupełnie sobie fantazjuję w tej chwili, a może Pan Bóg chce ludźmi tu z ziemi obsadzać jeszcze inne kiedyś we wieczności obiekty i dlatego potrzebuje ciągle jeszcze wiele nowych istot. Nie wiem, to takie jest swobodne myślenie człowieka. Niemniej tak jest, że Bóg ciągle chce jeszcze mieć nowe istoty do uszczęśliwienia, skoro ten porządek na świecie jest, gdzie ludzie się żenią, rodzą i wy jesteście do tego zaproszeni. To współczesne pokolenie tak nie bardzo ma ochotę być współpracownikiem Pana Boga. Tak patrząc na Niemcy, w Niemczech jest sporo Turków. Jest ich tyle, że już w parlamencie mają swoich posłów, że mają tam swoje prawa obywatelskie i na jedną Turczynkę przypada 8 dzieci, na jedną Niemkę przypada 1,3 dziecka, u nas wypada na jedną Polkę 1,4 dziecka. To jest taki obraz chęci współpracy z Panem Bogiem w kontynuacji dzieła stworzenia. Przedwczoraj chyba, czy wczoraj nawet, w Radiu Maryja słuchałem audycji Rozmowy Niedokończone i tam usłyszałem takie dane. W Palestynie, ziemia, w której Jezus żył i działał, w którym również żyje naród izraelski po dziś dzień, to na jednego Araba wypada też około 8-10 dzieci, na jedną Arabkę, bo to na kobiety się, tylko do kobiet się liczy, kobiety rodzą. Na jedną kobietę od 8-10 lat dzieci, na kobietę izraelską wypada 4 dzieci, a na chrześcijanki tam w Palestynie 2 dzieci. Zobaczcie Państwo, jak to dziwacznie. Ludzie się zachowują wobec Pana Boga. Co by to było, gdyby tak chrześcijanie chcieli być tak bardzo wierzący i praktykujący jak Arabowie w tym islamie, nie? Fałszywa religia, ten islam, bo to nie jest religia objawiona, to jest taka religia, która składa się z fragmentów różnych religii. Mahomet, który tam po świecie jeździł i zbierał takie no, podobające mu się elementy w religiach, żeby stworzyć jedną religię dla Arabów, bo Arabowie byli za jego czasów też ogromnie podzieleni. No ale oni się nie wstydzą tego, że w Pana Boga wierzą i że Panu Bogu służą. Fatalnie służą, no bo, ale służą. Bo oni uważają, że jak się katolika zabije, to jest, czy niewierzącego inaczej, jak się zabije, no to jest zasługa. Jak się w walce z niewierzącymi zginie, to od razu ma się niebo i harem w niebie. No takie są wierzenia religii islamskiej, ale jakże one są bardziej no, heroiczne, chciałoby się powiedzieć, aniżeli nasze. No ale to jest kolejny cel, dla którego Pan Bóg nas i was posadził na ziemi, bo szuka współpracowników w kontynuacji dzieła stworzenia. Ludzie tego nie doceniają. Może i nie wiedzą. Jest jeszcze jeden cel, dla którego jesteśmy tu na ziemi. Bóg uczynił człowieka istotą społeczną. Źle byłoby człowiekowi samemu na świecie żyć. I to już Adam na kartach Pisma Świętego stwierdza. I Pan Bóg mówi, potwierdzę to tak, źle jest człowiekowi samotnemu na ziemi. Uczyńmy mu pomoc podobną jemu. I stworzył Pan Bóg niewiastę. Tak opisuje Pismo Święte, Księga Rodzaju. Człowiek jest istotą społeczną. Nie może i nie chce żyć samotnie. Największą karą to jest siedzieć w więzieniu w samotnej celi. Póki się jeszcze tylko na siedzi, to tam więźniowie mówią, to bieda, ale o to pojedynkę siedzi, to jest tragedia, bo człowiek jest istotą społeczną. I Państwo wyrośliście, urodziliście się w społeczeństwie, wyrośliście na koszt tego społeczeństwa, kosztuje wychowanie dziecka do jego dorosłości, kosztuje. I pewnie to jest jeden z elementów, dlaczego ludzie nie chcą dzisiaj mieć dzieci, no bo konsumpcjonizm, nie? Komfort życia musi być. A gdyby było więcej dzieci, to byśmy musieli poziom życia trochę obniżyć, nie? W pokoleniu mojej babuni, która urodziła 9, a wcale nie było takie standardowe to było 10-12 dzieci na owe czasy. 3 dzieci zmarło, bo wtedy jeszcze medycyna nie była na tak wysokim poziomie, żeby ratować dzieci z różnych chorób, ale 6 urosło, wyrośli na przyzwoitych ludzi, swoje miejsce w życiu znaleźli. Możliwe. W standardzie nieporównywalnie gorszym od dzisiejszego standardu. A dzisiaj mówią ludzie, że nie stać ich na drugie dziecko, nie? No, ale to, że Państwo żyjecie jako istota społeczna, wyrośliście na koszt tego społeczeństwa, macie obowiązek spłacić ten dług. I dlatego Bóg obdarowuje każdego człowieka uzdolnieniami. Jeden ma ich wiele, drugi ma ich mniej, ale każdy ma. I każdy ma obowiązek swoje uzdolnienia rozwinąć i tymi uzdolnieniami rozwiniętymi służyć pozostałym ludziom w jego otoczeniu. I dlatego pisarz służy bardziej lub mniej pięknymi dziełami poetyckimi, muzyk utworami muzycznymi, lekarz leczeniem, inżynier wymyślaniem nowych albo budowaniem skomplikowanych urządzeń, stolarz. Każdy z uzdolnień jest potrzebne. Społeczności Bóg to daje. I to jest, drodzy Państwo, odpowiedź na te 3 fundamentalne pytania. Skąd się wziąłem? wziąłem się z trójkąta. Bóg maczał palce w moim zaistnieniu, bez Bożej pomocy. Co otrzymujemy od Pana Boga, co od rodziców? Co od kogo?
Ciało od rodziców, duszę od Boga.
Duszę od Boga. Jeżeli to ciało straci duszę, inaczej, jeżeli dusza opuści ciało, to co z tym ciałem się dzieje? Zaczyna gnić, rozkłada się. Póki dusza jest, istnieje tak zwany proces skomplikowania się związków chemicznych. Cały czas w naszym organizmie jedne komórki giną, drugie się rodzą, a więc ciągle jest tak komplikowanie się tych związków chemicznych w naszym organizmie. Jak duszy zabraknie, następuje upraszczanie tych związków, a temu towarzyszy bardzo niemiły zapach i jest to dość groźne dla pozostałych ludzi żyjących. Tak, to jest ten skąd się wziąłem. Dokąd mierzam? No, zmierzam do szczęścia wiecznego, jeżeli je wybiorę. Wszyscy ludzie dążą do wieczności, tylko jedni do szczęśliwej wieczności, a drudzy do nieszczęśliwej wieczności. To, co Pan tutaj wspomniał, że istnieje, będzie sąd ostateczny, zmartwychwstanie, a to znaczy, że wszyscy zmartwychwstaną i dobrzy, i źli. No i to jest dramat i problem. Jeżeli ci źli zmartwychwstaną, to zmartwychwstaną na potępienie, na przez siebie wybrane zło. Bóg nikogo nie stworzył ku potępieniu. Fundamentalna prawda. Dokąd zmierzam? Wybór należy do mnie. I jaki jest sens mojego życia na ziemi? No to, że po to, żebym jako wolna istota mógł wobec Boga dokonać oświadczenia, wybieram to albo tamto, po to, żeby być współpracownikiem Pana Boga i po to, żeby służyć zdolnościami, umiejętnościami otrzymanymi od Boga innym. To jest ten temat pierwszy.